Chwała i cześć niechaj będzie Panu za Jego łaskę i wierność, za ten wielki przywilej, że możemy przyjść, ażeby Jego czcić, że możemy wierzyć to, co Bóg powiedział, że my nie potykamy się o tym, o to wszystko, co z ludzkiego punktu widzenia jest nie do zrozumienia, i my moglibyśmy z tym już przejść do tych pierwszych ludzi, do Kaina i do Abla, i po prostu postawić to pytanie, dlaczego Bóg nie zakroczył temu, ażeby jeden drugiego zabił. My moglibyśmy wziąć tą historię Izraela jako, kiedy ten lud był w niewoli i uciskany był. Ci niewierzący, oni mogli mówić, tak, Bóg dobrze miał, on to mógł tak dobrze z nieba wszystko widzieć i on nic nie uczynił przeciwko temu. Można by było się spytać, i to niewierzący również uczynili, gdzie on był, kiedy Żydzi byli mordowani, kiedy byli gazowani, kiedy matki od dzieci były odłączane i które nic nie zawiniły, zostało im życie zabrane. Ci niewierzący się pytają, gdzie był tam ten wszechmogący i obecny Bóg, w którego wierzycie? Możemy było dalej tak się posuwać z tymi przykładami z Pisma Świętego, z historii, i postawić sobie to pytanie, z jakiego powodu to wszystko się stało. Jeżeli my żadnej innej odpowiedzi byśmy nie wiedzieli, wtedy mamy jedno, że człowiek, który w Boga wierzy i Bogu wierzy, on wszystkim, ze wszystkim tym, co się dzieje, się zgadza. I brat Branham powiedział na jednym miejscu, to jest proste i łatwe, ażeby to dobre przyjąć, ale to może każdy. Jeżeli te rzeczy przychodzą tak, jak my je chcemy mieć, wtedy to jest do zniesienia. Ale co jest, jeżeli wszystko całkowicie inaczej przyjdzie? My w tych dniach będziemy rozpatrywać różne rzeczy z pomocą Bożą i wszystko w wierze i z nadzieją w sercu, że Bóg będzie do nas mówił i ażeby, że nam daruje lepsze zrozumienie na wszystko i przede wszystkim, ażebyśmy my pojęli, żebyśmy mogli pojąć to, co on powiedział. Błogosławiony ten, który się nie z mojego powodu nie gniewa. Błogosławiony ten, który nie idzie w błąd. Ten, który się nie potyka. I to wciąż na nowo było mówione, że we wszystkim i na wszystkim się i o wszystko się potykają niewierzący, dlatego że oni nie kroczą i nie kroczyli w słowie, w świetle słowa. Wierzący, oni się o nic nie potykają. Oni byli na to przeznaczeni. Wszystkie te rzeczy, aby widzieć i ażeby słyszeć i ażeby im wierzyć. Jedno mi się, jedno widziałem, Bóg do Józefa mówił we śnie. Ja wam chcę dzisiaj tą różnicą pokazać między Bożym snem i normalnym snem na podstawie ludzkich myśli. Boży sen jest dokładny jest dokładny z tym, co my myślimy. I wasz sen jest taki, jak wy myślicie i potwierdzacie tylko to. I on jest taki i to się śnicie, o czym myśleliście, o czym czym się zajmowali. jak jest napisane w słowie, jeżeli się człowiek czymś dużo zajmuje, o tym i śni również. Ale ten sen Józefa, on nie był według jego myśli, bo on chciał uciec. Ten sen Józefa był Bożym snem, Bożą wskazówką i ja myślę, my wierzymy w Boże sny, ale te sny, które z pełnego żołądka przychodzą i na nie wszyscy możemy, te możemy wszystkie zapomnieć i wszystkie te sny, które wychodzą z naszego własnego umysłu, nikomu innemu nie musimy mówić, my się tylko możemy wstydzić, że takie coś śniliśmy, ale są obydwie rzeczy zawsze tam. Widzicie to? Te rzeczy, one po prostu są ludzkie, mogą być i mogą być również i Boże, ale my musimy to rozróżniać i wiedzieć, skąd one przychodzą i czemu one służą. U Józefa było to wskazówka według słowa, bo ten prorok już w Starym Testamencie powiedział: z Egiptu ja mojego syna powołałem, wyprowadziłem. I myśmy byśmy się spytali, i zostało to już powiedziane, dlaczego ta ucieczka albo to wyjście. To wyjście musiało być, a żeby się wypełniło, że z Egiptu ja mojego syna powołałem. I moglibyśmy dalej się pytać, dlaczego tak musiało być. To musielibyście się Boga spytać o to, ale w jednym dniu, może w wieczności, nie będziemy się Go musieli pytać. Wszystko to będzie odpowiedziane, wszystko zostanie wyprowadzone i wszystko zostanie pokazane nam, że nie będzie ani jednego pytania. Na ziemi mamy wiele pytań. Można by było powiedzieć, dlaczego to i dlaczego tamto. Jednego dnia będziemy wiedzieli i rozpoznamy to. I Bogu będziemy za to wdzięczni. A więc, myśmy te zgromadzenia tak są instytuowane te zgromadzenia, że jest parę dni jedno za drugim. My naturalnie oczekujemy tego, ażeby po poniedzieli również jedna liczba ludzi, która się zameldowała, ażeby mogli przyjść i ażebyśmy my wspólnie do nowego roku mogli przejść. I może niektóre rzeczy, które należą do starego roku, może krótko o nich będziemy mówili, ale nie, ażeby to do nowego roku wziąć, tylko ażebyśmy to raz na zawsze za nami pozostawili i ażebyśmy Panu ufali to, że On nowe nam darował z łaski i że we mnie i w Tobie, w nas, poprzez Jego Słowo i poprzez Jego Ducha Świętego, a żebyśmy mogli iść i ta reszta, która jeszcze jest w tym krótkim czasie, który my mamy jeszcze, ażeby mogło to być pobłogosławione i ażeby Bóg nas mógł jako błogosławieństwo dla innych postawić. Ja myślałem, że dzisiaj rano będzie krótka godzina modlitewna. Ja słyszałem, że Jego Słowo miało być przyniesione. Myśmy tak wiele Słowa Bożego słyszeli. Ja myślę, że jest jeszcze jakieś inne miejsce na tym świecie, gdzie tak wiele Słowa Bożego jest głoszone i było głoszone i gdzie tak wiele historyjek się opowiada i opowiadało, jak tutaj. W większości w tych kazań i inni będą to wiedzieli, którzy byli w innych zborach, wiedzieli, że do każdego, w każdych zborach należała jakaś historia do kazania. Myśmy żadnych historiek nie opowiadali, myśmy nie interpretowali Słowa Bożego, myśmy to głosili tak, jak On to objawił poprzez Ducha Świętego. Ale w modlitwie i w Bogu my dożywamy w dożyciu Boga może za mało mieliśmy. W jednym kazaniu, które my teraz tłumaczymy, mówi brat Branham, tam wcześniej było to coś codziennego, że wierzący mówili o tym, co dożyli z Bogiem. Oni przychodzili jeden do drugiego i mówili: słuchaj, to i to z Bogiem dożyłem. I on mówił, to należało po prostu do żywota, do życia wierzącego, że Bóg wciąż na nowo się tym swoim objawił i objawiał. I on stwierdza i mówi dzisiaj, ale już tak nie jest. Słyszy się tylko bardzo rzadko, że Bóg się gdzieś komuś objawił. Ale ja myślę, że ten czas przeminie i że my z powrotem do początku wrócimy, ażeby Bóg, że Bóg musi być wciąż ten sam na końcu, tak jak On to na początku i był. I że Słowo Boże i Duch te same działanie mają i muszą mieć to samo działanie w naszym życiu wierzącym. A więc to nie może być tylko, że my Słowo Boże słyszymy, tylko to musi uczynić to, na co Pan je posłał. To musi coś Bożego w nas być, ażeby było objawione do życia tak, jak one nam w Biblii zostały przepowiedziane, tak? Nie, ażebyśmy my za tymi dożyciami chodzili i biegali. Nie, ażebyśmy my mieli tą myśl teraz, mielibyśmy się wysilić i wyjątkowo o to się modlić, ażeby to albo tamto coś wielkiego się stało. To jest właśnie wręcz przeciwnie. Jest napisane: tym, którzy wierzą, te znaki i cuda będą za nimi szły. Nie one będą za nimi biegły, tylko oni, i że oni się będą wysilali, ażeby one się działy. Nie, one będą za nimi szły i za tymi, którzy Panu w wierze ufają, którzy naprzód idą, którzy nie spoglądają na okoliczności, tylko na tego niewidzialnego, spoglądają, jakby go widzieli, i jego jako wiernego spoglądają na niego, na tego, który im darował tą obietnicę, że on ją również wypełni. Czy Bóg nie wypełnił każdego słowa Pisma? Czy nie miałoby to Tobie i mnie, nam wszystkim darować żywej wiary i wiary w serce i nadziei położyć? Czy Bóg kiedyś nie czuwał nad swoim słowem, ażeby je wypełnić? Myśmy to w słowie wprowadzającym słyszeli i my moglibyśmy niektóre miejsca Biblii wymienić. Józef, on nigdy o tym słowie proroczym nie myślał, że z Egiptu powołałem mojego syna. Może Herod nawet Biblii nie czytał i on nie wiedział w ogóle, co to znaczy, że Rachel płacze za swoimi dziećmi i to jest wielkie płacz na górach izraelskich. I tak jest tam łatwo napisane, tak, ażeby Pismo się wypełniło, musiało się tak stać. Jak mój drogi brat już powiedział, tutaj chodziło tylko o tego jednego, ale ażeby tego jednego można było osiągnąć, tak wiele musiało swoje życie oddać. I co to było? To było wypełnienie Pisma. Ja słyszę płacz. Rachel płacze za swoimi dziećmi. Moglibyśmy to przeczytać z proroka Jeremiasza, to miejsce, i również te inne miejsca moglibyśmy czytać i wam pokazać, jak wszystko musiało być wypełnione i się wypełnić. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, ten Herod, można było go o głowę skrócić, to możemy wszystko zapomnieć. Ażeby Pismo się wypełniło, my musimy w naszym sercu mieć zgodę ze wszystkim tym, co Bóg w swoim planie zawarł. I co on sobie przedsiębił. Tylko wtedy będziemy to rozumieli. Tylko wtedy my nie będziemy błądzić przy tym, tylko my z serca będziemy ufać i będziemy wiedzieć, że Bóg to po prostu tak pokierował. Myśmy już również wczoraj wieczorem to wymienili, że Pan, On, Marię, kiedy On ją wybrał, On ją mógł tak zachować, On ją mógł oddzielić i nie ażeby mieć jeszcze te myśli wesela i tak dalej, ale nie musiałoby to wszystko być, ale niewierzący nie mogliby wtedy nic przeciwko naszemu Panu powiedzieć, ażeby o Nim tak mówić. My jako wierzący wiemy, że On jest tym pierworodnym. On musiał być tym pierworodnym między wieloma braćmi i On był ten pierworodny. On przyszedł i na nim spoczywało błogosławieństwo Boże, bo wszystko pierworodne było pobłogosławione według zakonu Bożego. My możemy to przeczytać, to było nawet już przed zakonem, jeżeli mi się to przypomina, zanim zakon był dany, że wszystko to, co było pierworodne w Panu, miało być uświęcone. I my zobaczymy, jak to było. Tak, naturalnie, druga Mojżeszowa 13, poświęć mi wszystko pierworodne, tam jeszcze w ogóle zakonu nie było, ale ten, który dał ten zakon, ten tam już był i ten mówił i on nie musiał dopiero czekać, aż przyjdą następne rozdziały, on te rzeczy już wypowiedział. I tutaj w wierszu 15 jest napisane. I to jedno zdanie tutaj. Ale każdego pierworodnego. Każdego zaś pierworodnego z synów moich wykupuję. Każdego pierworodnego z synów moich wykupuję. Druga, ostatnia część w drugiej Mojżeszowie, 13 rozdział, ostatnia część wiersza 15. Każdego zaś pierworodnego z synów moich wykupuję. Wy wiecie, my moglibyśmy teraz już zacząć z tym, tak, i się w tym zagłębiać, jak Jakub to błogosławieństwo pierworodztwa chciał mieć i my możemy dalej iść, jak to tutaj nam w jeden wieczór, w jednym zgromadzeniu nam z Ozeasza było czytane. Wy, którzy nie byliście nie ludem, teraz macie stać się synami Bożymi. Bóg wszystkie te rzeczy tak wspaniale i cudownie poprowadził i pokierował. I ci Jego, oni się podporządkowują Bogu, bo oni rozpoznają i wiedzą i widzą, że On to tak pokierował. Pomyślmy o Józefie. Co oni z Nim wszyscy uczynili? Oni Go wrzucili do studni i odeszli stamtąd. I my byśmy powiedzieli, to jest nie do pojęcia. To byli wszystko synowie błogosławionego męża. Oni wszyscy byli braćmi. I dlaczego? Dlaczego oni to uczynili? I później przychodzi to proste odpowiedź. Bóg mnie posłał przed wami, ażeby wasze życie było zachowane. My byśmy powiedzieli, jeżeli Bóg człowieka chce posłać przed nami, to niechby cała rodzina się zgromadziła i ojciec, i tam, który wtedy jeszcze był ojcem, i jako ojciec on istniał, jako głowa rodziny, my byśmy myśleli, że on swoje ręce by podniósł i on by Józefa pobłogosławił, bo on był prorokiem. My wiemy, że on był prorokiem i to mówi Biblia. On również jego ręce skrzyżował, kiedy on błogosławił jak i błogosławił dzieci Józefa na przyszłość. On nie podniósł swoich rąk do góry, jak my byśmy to myśleli. Nie, nie, jego bracia, jego synowie, oni byli zazdrośni z powodu tego jednego syna, z którym Bóg coś wyjątkowego sobie przedsięwziął. My jako ludzie, my chcemy iść najprostszą i najłatwiejszą drogą. Chcemy iść drogą, na której nie ma żadnych przeszkód, żadnych problemów ze sobą nie przynosi, ale to by nie było, twoja droga byłaby i moja droga, ale to nie byłoby droga Boża, co pomagają nam wszystkie nasze własne drogi. Nawet jeżeli by były takie proste i łatwe, one nie prowadzą do celu. Tylko droga Boża prowadzi do celu. A więc my musimy podjąć tą decyzję, czy chcesz ty prostą, łatwą, dobrą, własną drogą iść. Tak, ty możesz nią iść, ale na końcu ty nie osiągniesz celu. I to pytanie jest, czy chcesz drogę stromą, czy chcesz drogę, na której są ciernie i droga, którą prawie nie można iść i Bóg dla ciebie ją przeznaczył, to powiedz tak i amen, bo to jest ta droga, którą ja chcę iść. A żeby ten cel osiągnąć, my moglibyśmy nawet aż do naszego Pana i do Jego ukrzyżowania dojść i sobie postawić to pytanie, Boże mój, czy nie było innej możliwości odkupienia? Nie, jeżeli by tak było, to by Bóg wziął tą inną drogę. Nie było innej drogi i możliwości. Grzech, która tam w ogrodzie Eden się stała, my wiemy wszyscy, co to było, to musiało teraz być zniesiony ten grzech. I to, co szatan poprzez węża uczynił, wszystko to on pociągnął do śmierci, to musiało teraz poprzez Boga na nowo być doprowadzone do nowego stworzenia. I to Bóg tak uczynił. I to nasz Pan, on musiał nieść tą koronę. Czy musiał on nieść tą koronę cierniową? Tak, co Pan Bóg powiedział, kiedy zostało to przekleństwo i powiedziane ziemia, że ziemia będzie niosła ciernie i w pocie twojego oblicza będziesz twój chleb zarabiał. I nasz Pan w Getsemane walczył i jego pot na nim były jak krople krwi i spadały z niego i on niósł tą koronę cierniową. I tam go znieważano i mówiono, ty jesteś królem Żydów. Przepowiedz nam, jeżeli jesteś prorokiem, to powiedz nam, kto to jest ten, który cię uderzył. My moglibyśmy się zatrzymać i stać przy tym wszystkim i się pytać, dlaczego to tak musiało być. Dla nas nie ma żadnego dlaczego. Dla nas jest tylko dlatego. Dlatego, bo ten upadek w grzech miał miejsce. Dlatego wszystkie te inne rzeczy się stały i dlatego one się musiały stać. Dla nas nie ma żadnego znaku zapytania, tylko wewnętrzne przytaknięcie i zgoda z tym, co Bóg w swoim słowie powiedział. Bo myślcie również i wtedy, kiedy Jeruzalem został zniszczony, Pan, on nad Jeruzalemem płakał i on mówił, jak często cię chciałem zgromadzić, jak kwoka swoje pisklęta zbierała, ale wyście nie chcieli. I teraz wasze miejsce zostanie spustoszone. I on mówi, pomyślcie o tym, kiedy prorok Daniel już o tym mówił i przepowiadał, że na miejscu świętym będzie stało oblicze zniszczenia. I jeżeli będziecie widzieli oblężony Jeruzalem, to niechby wierzący uciekali w góry Judei, i co jest o tym napisane, to mówi i opisuje Józefus w swoim historycznych pismach, że wszyscy ci, którzy w tego Jezusa wierzyli, oni uciekli z tego miasta i nikt z nich nie pozostał w mieście i został zabity. Kiedy to miasto zostało całkowicie zniszczone, ci wierzący, oni uciekli do tych gór Judei i oni zostali zachowani, dlatego że oni Panu wierzyli. I to jest właśnie wspaniałe i cudowne świadectwo, że również niewierzący, oni mogli i musieli napisać z punktu historycznego o tym, co się tam stało. I my wszyscy wiemy, że tak również i teraz będzie. Straszne rzeczy przyjdą na świat. Ludzie będą szukać śmierci i nie znajdą jej. Ale tutaj te wielkie i straszne sądy na ten świat, zanim one przyjdą, wtedy Pan przyjdzie i tych swoich zabierze do swojej chwały. I tak my się może spytamy, czy jest Bóg sprawiedliwy? Tak, Bóg jest sprawiedliwy. To pytanie możemy sobie dla siebie zatrzymać. Nie musimy go nawet wypowiadać. Bóg jest wierny i we wszystkich swoich czynach. My już mamy wystarczająco wiele rzeczy, otrzymaliśmy już ci, którzy są nie słuchają Boga i żyją w tym świecie, we wszystkim, oni również i swoją część otrzymają. I to będzie sprawiedliwe w oczach Bożych. My tutaj, ja myślę, to było pierwsze zgromadzenie, w którym myśmy tutaj się zgromadzili w modlitwie. Tam brat Gajdacz przeczytał to wspaniałe słowo z proroka Ozeasza. Słowo, które nam w tych dniach miało iść z nami i mianowicie od pierwszego do ostatniego dnia powinno wyjątkowo te wiersze, to jest Ozeasz 2 rozdział od wiersza 23. W owym dniu wysłucham, mówi Pan, wysłucham nieba. A on wysłucha ziemi. A ziemia wysłucha zboża, moszczu i oliwy, a te wysłuchają Jezreela. I niebo wysłucha ziemię i ziemia wysłucha nieba. I tak jest napisane w tłumaczeniu Lutra, kiedy Bóg będzie wolę miał w ziemi, wtedy On się Tobie i mnie zbliża, wtedy On wysłuchuje Ciebie i mnie, wtedy On pozwala przyjść i daruje nam to, co On nam w swoim Słowie obiecał. I jak my tutaj możemy widzieć, to im zostało obiecane, tym, którzy nie należeli do ludu izraelskiego. Wy możecie to w wierszu 25 przeczytać. I zasieję sobie lud w kraju i zmiłuję się nad niemiłowaną i powiem do nieludu: Tyś jest moim ludem. A on powie: Boże mój. To jest wspaniałe i cudowne słowo. My byliśmy nie ludem. Dla ludu izraelskiego według Rzymian 9 był ważny zakon, te obietnice, te powiązania i to, co Pan im darował, ale my staliśmy poza tymi wszystkimi rzeczami i ci prorocy Starego Testamentu. I ja się was dzisiaj spytam, czy odczuwacie i widzicie, jaka radość to musiała być dla apostołów, ażeby tą Ewangelię ze Starego Testamentu głosić? Ja nie słyszę żadnego amen. Oni nie mieli żadnego Nowego Testamentu. oni, z którego mogliby głosić. Paweł i wszyscy ci apostołowie, oni wszyscy, oni musieli ze Starego Testamentu głosić. I to, co oni głosili, oni musieli z tym Starym Testamentem potwierdzić. I dlatego tutaj jest napisane do Rzymian te znane słowa bezpośrednio w pierwszym rozdziale i mówi tutaj, Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Ta Ewangelia Boża, ona jest w tych proroczych pismach, już została przepowiedziana i obiecana została. I ta ludzka Ewangelia, ta, która wszędzie jest głoszona, tam oni ludzie to naginają na swoje widzimisię, jak chcą, ale to Boża Ewangelia, ta Ewangelia Boża, ona jest w Piśmie Świętym została obiecana i nie ma żadnej Ewangelii, która by od tych proroczych pism mogła być oddzielona. Kto to oddziela, on wyrywa korzenie z ziemi, która je ożywia. I my potrzebujemy tą ziemię Bożą, ażebyśmy mogli mieć pokarm. I Stary Testament jest naprawdę bez Nowego Testamentu, nie jest doskonały. I odwrotnie również tak jest. Obydwie rzeczy należą razem. Wy, którzy nie byliście ludem, byliście nie ludem, wy macie być moim ludem i nie tylko to, ale Bóg mówi do nich i daruje im tą obietnicę. Ja i zasieję sobie lud w kraju i zmiłuję się nad niemiłowaną i powiem do nieludu, tyś jest moim ludem, a on odpowie, Boże mój. Kiedy Tomasz te słowa wypowiedział, mój Pan i mój Bóg, to wtedy dużo więcej w tym było, jak my to możemy pojąć i zrozumieć, bo jeżeli my zostaliśmy poprzez Boga rozpoznani, tak również i my rozpoznaliśmy Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I jeżeli On do nas mówi, że ten nie lud będzie, on mówił do niego, ludem moim jesteś. Tutaj to mamy. Izrael był tym ludem, ale te naturalne gałęzie zostały wyrwane i wyłamane. I Paweł to mówi u Rzymian 11, że te dzikie kałązki z tego drzewa oliwnego zostały wszczepione, ale to drzewo nie zostało wyrwane z korzeniami. Nie, ono nie zostało z korzeniami wyrwane, tylko gałęzie zostały odcięte, odłamane i my zostaliśmy wszczepieni do tego, ale to jest ten sam korzeń, to samo życie, to życie, które my z Boga otrzymaliśmy. I my będziemy mogli powiedzieć, ty jesteś Bogiem moim. Coś innego nam również nie pozostaje, jak tylko tych, którzy należą do Jego ludu, ażebyśmy my mówili, Boże mój, Bogiem moim jesteś i ty. Drodzy bracia i siostro, to jest łaska naszego Boga. I na to i z tego powodu przyszedł Pan i w tym proroctwie, co dotyczy się Jego przyjścia i Jego narodzenia, wszystko to się powiązuje i tośmy już czytali. To również jest mówione o zbawieniu dla pogan. Nie tylko dla Izraela, ale również i dla pogan. I gdzie my to teraz tutaj w tych wierszach czytaliśmy? To musi, myślę, u Łukasza jeden być, gdzie Zachariasz wypowiedział tą modlitwę. Łukasz, drugi rozdział, 29 wiersz. Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Światło ku oświeceniu pogan. Czy mam wam pokazać, gdzie Paweł w Dziejach Apostolskich 13 te same słowa używa? Dzieje Apostolskie 13, tutaj czytamy od wiersza 47. Dzieje Apostolskie 13, rozdział 47 wiersz. Tak bowiem nakazał mi Pan, ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Czy widzicie tutaj, jak wspaniale i cudownie się to tutaj powiązuje i można przejść do proroka Izajasza, do 49 rozdziału, można przejść do Łukasza 2, można przejść do Dziejów Apostolskich 13. Całkowite zgoda Słowa Bożego, dlatego, że zawsze ten sam Duch Święty to był, który mówił. I ja to mówię wam, jeżeli to jest ten sam Duch Święty, który z nami mówi, wtedy również i my całkowicie w całkowitej zgodzie z Bogiem i Jego Słowem będziemy i my i to powiązanie z Nim i między sobą będziemy mieli. Dla niektórych może to jest nowe teraz, albo było nowe, ale to się zgadzało i to nie jest ważne, czy to jakaś sprawa jest. Ważne jest to, ażeby ona się zgadzała i ażeby ona w Słowie Bożym była objawiona i ażebyśmy my mieli biblijny fundament pod naszymi nogami z łaski. Dla ludzi wtedy i wyjątkowo dla ludu izraelskiego nie było to łatwą sprawą i prostą sprawą i na pewno nie było to dobrze dla Pawła. Ale wiecie, co on tym ludziom przedtem powiedział? On im przedtem bardzo ostre słowo z proroka Habakuka powiedział. I tam jest napisane, i tam co było napisane, i on to tą obietnicę z proroka Izajasza postawił im przed oczyma. Tutaj, w Dziejach Apostolskich 13, tutaj jest napisane w 40 wierszu i później wiersz 41. Baczcie więc, aby na was nie przyszło to, co powiedziano u proroków. Patrzcie, patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, bo dokonuję dzieła za dni waszych. Dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, gdy ktoś wam o nim opowiadać będzie. Tutaj było podjęcie decyzji i nie to, że my teraz przyszliśmy do jakiegoś punktu zwrotnego. Wtedy miało to zbawienie od Żydów przejść do pogan. Teraz, ale my jesteśmy w tym momencie, ażeby dożyć naszego dokończenia, zakończenia i później przejdzie to zbawienie do Żydów. Łaska. I wtedy Paweł powiedział do tych mężów z Izraela, spójrzcie, wy, szydercy, dziwcie się, i przemińcie, przepadnijcie. Co nam to pomaga, jeżeli by Bóg w naszych dniach potężne dzieło by uczynił i my byśmy należeli do tych szyderców i się dziwili i na samym końcu musielibyśmy przepaść. ci szydercy, oni przeminą, bo tutaj mówi słowo, patrzcie szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie. Co mi pomaga tutaj to zdziwienie, jeżeli ja z tym przepadnę? I dlaczego przepadłem? Bo ja byłem szydercą. I kto jest szydercą? Ktoś, kto znieważa tą sprawę, którą Bóg jemu daruje. A więc, to jest bardzo poważne słowo i Bóg wie, ja chciałem z proroka Izajasza właściwie czytać. Ja dzisiaj rano tutaj się po to postawiłem. Ja biorę ale wszystkie rzeczy z ręki Pana. Ja to dobrze już dawno pojąłem, że to nie ma żadnej wartości w ogóle przyjść na zgromadzenie Boże i już na przykład wiedzieć, co ma się powiedzieć i co się chce powiedzieć. Nie. Bóg daruje w tej odpowiedniej godzinie to prawe i właściwe słowo i my jesteśmy Jemu za to wdzięczni z serca i z całej duszy jesteśmy Jemu wdzięczni za to. Wtedy mógł Symeon powiedzieć, światło ku oświeceniu pogan. Ja myślę, to było wczoraj w godzinie modlitewnej tutaj, w której myśmy podkreślili to, że nasze modlitwy, one mają być i zgodne z tym, co Bóg teraz czyni. I co my w naszych modlitwach, co oni w swoich modlitwach czynili? Oni nic nie czynili. Oni się dali poprzez ducha prowadzić. Oni byli w tej sprawie i oni biblijne proroctwo w tej modlitwie ducha wypowiedzieli i my żyjemy w tym czasie, gdzie biblijne proroctwo się przed naszymi oczyma wypełnia. Niechaj by ten sam Duch Święty, który to prorocze słowo objawił, niechaj by on nad nami był i niechaj by modlitwy w nas były, które się Bogu podobają i które osiągają Jego tron, ażebyśmy my wszyscy z łaski mogli być pobłogosławieni. Niechajby Bóg wziął te słowa, niechajby je uczynił owocnymi, ażeby one z powrotem nie wróciły puste, ażebyśmy my mogli pojąć, że Bóg czyni dzieło w tych dniach. To nie była jakaś decyzja jakiegoś mężczyzny w roku 1933, ażeby jakieś nowe poruszenie uczynić i dokonać. Nie, to nie było podjęcie jakiegoś decyzji jakiegoś męża w roku 1946 powiedzieć sobie, no teraz tak, ja teraz spróbuję to. Nie. To był ten początek tego ostatniego działania Bożego. Ten koniec, który miał to, co ma do końca być doprowadzone i ten koniec będzie we wspaniałości i w chwale Bożej. I to przyłączenie do tej Bożej trzody jest potężne tutaj na ziemi i będzie potężne. Ci, którzy nie byliście moim ludem, teraz mówię do was, moim ludem jesteś i wy jemu odpowiecie, naszym Bogiem jesteś ty. Halleluja. My jesteśmy ludem Jego i my jesteśmy trzodą Jego ręki i trzodą Jego pastwiska. Pan nas poprowadził, ażebyśmy Jego mogli poznać i to, co On czyni, i co On, i On z łaski również i nas rozpoznał i uznał nas. Przed założeniem świata nas już wybrał. Halleluja! Czy możecie temu wszyscy wierzyć, że Bóg nas przed założeniem świata wybrał? Wszyscy ci, którzy są wybrani, mogą temu wierzyć i wszyscy ci, którzy są z Boga, oni słyszą Słowo Boże. I niechaj byśmy to dzisiaj nie tylko z naszymi uszyma to słyszeli, ale ażebyśmy naszym sercem również z łaski to mogli słyszeć. Chwała i cześć niechaj będzie imieniowi naszego Pana, naszego Boga, który potężne dzieło w tych dniach prowadzi do doskonałości. Nie chciejmy należeć do tych szyderców, którzy się zawsze dziwią i pomimo to będą zgubieni, tylko chcemy do tych należeć, którzy mają udział do tego, co Bóg teraz czyni i to z całego serca i z całej duszy. Bóg niechaj by nas wszystkich błogosławił w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Chcemy powstać do wspólnej modlitwy. Ojcze Niebieski, my dziękujemy Tobie z całego serca za Twoją potężną mowę, Panie, poprzez Twoje drogie i święte słowo. Panie, my wiemy, Ty jeszcze nie poprzestałeś mówić. Jeszcze Ty działasz jeszcze, Panie, i również w naszych dniach. I te słowa, które Paweł skierował do tych, którzy byli w jego czasie, Panie, one nie były tylko dla nich te słowa, one również i dla nas są w tych dniach. Panie, my naprawdę nie chcemy należeć do tych szyderców, tylko my chcemy należeć do tych, Panie, którzy Twojemu Słowu wierzą, którzy to Słowo przyjmują i Tobie przynoszą dziękczynienie i uwielbienie i chwałę za wszystko, Panie. My dziękujemy Tobie za to, że możemy Tobie należeć, bo Ty nas powołałeś, Panie. Panie, Ty znasz nasze serca i również dzisiaj rano, Panie, Ty wiesz o każdym pojedynczym, Panie, jak z nami jest, Panie, i co się z nami dzieje, ale moja prośba jest, Panie, niechaj byś Ty nam wszystkim dopomógł, Panie, i jeżeli tak jeszcze by nie było, Panie, jak by miało być, niechaj byś mnie dopomógł, Panie, dopomóż moim braciom, Panie, dopomóż wszystkim, Panie. Wszystkim tym, którzy przyszli w tych dniach, Panie, i tym, którzy jeszcze przyjdą, wierny Boże, my dziękujemy Tobie z głębi naszych serc za to prorocze słowo. Chwała niechaj będzie Twojemu wspaniałemu imieniowi, Panie. Apostołowie, oni nie mieli nowego przymierza, Panie, i oni proroków mieli i słowo prorocze, Panie, na świeczniku postawili. Panie, my dziękujemy Tobie za to, że Ty nas oświeciłeś, Panie, za to, że Ty nam to prorocze słowo, Panie, pokazałeś i że to ono świeci dla nas, Panie. Halleluja, Tobie niechaj będzie chwała i uwielbienie Twojemu świętemu, wspaniałemu imieniowi, Panie. Ty Twój lud zgromadziłeś, Panie, w tym imieniu i Ty przemawiasz do nich, Panie. O, Panie, wszyscy szydercy przeminą, Panie, ale Twój lud będzie oglądał Twoją chwałę, Panie. Chwała niechaj będzie Twojemu świętemu i cudownemu imieniowi Jezus. Halleluja. Amen.